Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś audycja z pewnego cyklu, który rozpoczęliśmy już kilkanaście miesięcy temu w Głosie z Krakowa z panem profesorem Januszem Kaweckim. Co nowego słychać w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji? Panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy, Radia Maryja, no i oczywiście pana redaktora.
Panie profesorze, zanim przejdziemy do tych tematów, nazwijmy to medialnych, choć ta postać, o którą za chwilę chciałem zapytać, również będzie się w tych tematach przewijała, postać księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, laureata Nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny.
Tak, rzeczywiście, to już 24. edycja tej nagrody. 24 stycznia, czyli w pomnienie świętego Franciszka Salezego, odbyła się uroczystość przyznania, wręczenia tej nagrody na konferencji prasowej, no a potem Eucharystia, która zawsze się z wręczeniem nagrody wiąże. Samo wręczenie odbywa się w sali senackiej Politechniki Krakowskiej, bo przecież sługa Boży, czcigodny sługa Boży Jerzy Ciesielski był wychowankiem i pracownikiem Politechniki Krakowskiej. Jedynie w ostatnim roku pracował w Chartumie i tam też zginął w nurtach Nilu wraz z dwójką dzieci.
Szczególnie ważne i zapadające w pamięć były słowa księdza arcybiskupa po otrzymaniu tejże właśnie nagrody.
Tak, wielokrotnie już były wspominane. Myślę, że ten fakt, że ksiądz arcybiskup, otrzymując tę nagrodę, jednocześnie dał nam, złożył nam świadectwo, że to, iż wypełnia taką swoją rolę pasterza diecezji, także tego, który odnajduje drogowskazy, prawdziwe drogowskazy prowadzące nas ku zbawieniu, bo taka jest rola pasterza, ale jednocześnie głosi je w porę i nie w porę, wtedy, gdy trzeba i widzi, że trzeba je przekazać. No i wśród tych drogowskazów były właśnie takie, które wskazywały nam wszystkim, że nie możemy być bierni, spokojni, nie poddawać się tej presji tych wszystkich, którzy wprowadzać chcą siłą wręcz, bo to czuje się wyraźnie, siłą, nową ideologią. To nasze oddziaływanie powinno być wyraźne i tak też czuła to kapituła, że w tym roku, za rok, uwzględniając rok 2019 w szczególności, ale także i wcześniejsze działania, powinno się, wręczając, przyznając tę nagrodę księdzu arcybiskupowi, podziękować mu za tę jego posługę pasterza, za to właśnie, niekiedy wręcz nawet powiedziałbym, biorąc pod uwagę tę presję medialną przeciwników, wręcz heroiczne postawienie ze strony księdza arcybiskupa spraw ważnych, które jednoznacznie nam pokazują, do czego zdążają ci, którzy małymi niby krokami, ale z każdym miesiącem, z każdym kwartałem chcą nas wyprowadzić na manowce. No i stąd kapituła uznała, że szczególnie chce księdzu arcybiskupowi podziękować. A ja w tym miejscu, radując się z tego, że mogliśmy jako kapituła poinformować o tym wcześniej, także za pośrednictwem Radia Maryja, i wielu ludzi o tym się właśnie dowiedziało, że będzie Eucharystia i przybyło do kościoła świętego Floriana, wypełniając go w pełni, bo przecież spragnieni są wierni głosu i wskazówek, które usłyszeli wtedy, a usłyszą każdym razem od księdza arcybiskupa.
Przybyli krakowianie, przybyli mieszkańcy Małopolski. Przybył na uroczystość wręczenia nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego oraz na uroczystą mszę świętą ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Panie profesorze, w naszym dzienniku, zresztą nie tylko w tej gazecie, w styczniu opublikowany został pana list otwarty do dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Czego dotyczył ten list otwarty i dlaczego zdecydował się pan na taką formułę protestu wobec decyzji pani dyrektor, formułę właśnie listu otwartego?
Pozwoli pan, panie redaktorze, że zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze do tamtego tematu chciałbym wrócić, bo wspominał pan także o obecności ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka na tej uroczystości. Ale to nie tylko ze względu na to, że jest ojcem dyrektorem Radia Maryja. Chcielibyśmy o tym wspomnieć, ale także dlatego, że 10 lat temu był laureatem tejże właśnie nagrody Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego i wtedy też w podobny sposób przecież odbyła się uroczystość w sali senackiej, konferencja prasowa, no a potem Eucharystia. No i też Bazylika, Kościół Świętego Floriana wypełniony był po brzegi tymi, którzy chcieli usłyszeć głos prawdy przekazywany. A teraz wracając do tego pytania, które pan zadał. Otóż to było 20 stycznia. Przeglądając materiały, które zamieszczane są na stronie internetowej Radia Kraków, to jest publiczne Radio Kraków, znalazłem tam list, oświadczenie redaktora naczelnego tego radia i z lektury dowiedziałem się, że nastąpiła rezygnacja ze stałego patronatu medialnego Radia Kraków, wyrażona przez kierującą tym właśnie Muzeum Sztuki Współczesnej, też publicznej instytucji, finansowanej także z funduszy publicznych, zrezygnowali z tego, żeby Radio Kraków wypełniało swą rolę patronatu medialnego nad tą instytucją Muzeum Sztuki Współczesnej.
Co było tego przyczyną?
No i jako podstawę to, co znalazłem w tym oświadczeniu, a potem weryfikowałem to w różnych miejscach w internecie, żeby sprawdzić, czy to nie pomylono się. Przyczyną było to, że pani dyrektor tegoż muzeum uważała, że radio nie może spełniać patronatu medialnego, ponieważ w tym radiu emitowane są cotygodniowe audycje z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Wręcz to po pierwsze kuriozalne wymaganie, a po drugie jest to wyraźne naruszenie ustawy. Ustawy o radiofonii i telewizji. My, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, którzy nie możemy wpływać na program, możemy go tylko oceniać po fakcie, nie możemy i nie realizujemy takich działań na media publiczne, na jakiekolwiek media. A tutaj ktoś zupełnie z zewnątrz uważa, że jeżeli wy podajecie jako z arcybiskupem, z pasterzem tejże diecezji cotygodniowe rozmowy, one obejmują w granicach 10-12 minut, to my w takim razie wam odbieramy, czy nie kontynuujemy już stałego patronatu medialnego. To dla mnie było wręcz kuriozalne i stanąłem w obronie tego radia. Stanąłem w obronie dyrektora, prezesa zarządu i redaktora naczelnego tego wydawcy. Przywołałem artykuł 13 ustęp 1 ustawy, który na takie działania nam, organowi, regulatorowi nie pozwala, a co dopiero jeszcze instytucji znajdującej się poza w ogóle oddziaływaniem bezpośrednim na medium. No i taki list skierowałem, uważając, że te wymagania stawiane przez panią dyrektor tego Muzeum Sztuki Współczesnej i Galerii Sztuki Współczesnej, ona się nazywa Bunkier, ta galeria, za kuriozalne, ponieważ przy okazji sprawdziłem, jaka jest reakcja słuchaczy na te audycje. Otóż one są nadawane każdą niedzielę po godzinie 11. Prowadzi tę rozmowę z księdzem arcybiskupem redaktor naczelny, prezes zarządu. W ciągu tego krótkiego czasu otrzymuje się bardzo ciekawe informacje, ale jeszcze poniżej tego zapisu internetowego można zauważyć takie łapki, dodatnią i negatywną. I już nie wszyscy od razu oglądają w tym czasie, bo mogą być na mszy świętej, mają niedzielne spotkania rodzinne, ale z upływem czasu, po dwóch dniach, a potem sukcesywnie jeszcze dalej, to tych pozytywnych, procent tych pozytywnych sięga od 80 do 90%. Wobec tego jest to jedna z ciekawszych audycji realizowanych przez tego nadawcę. I ktoś z zewnątrz w ten sposób chce tę wolność mediów, która jest takim, nawet bym powiedział, obowiązkiem Krajowej Rady, zapisana w ustawie, że mamy strzec tej wolności mediów, jest naruszana. No i stąd uważałem, że muszę do tej pani nie tylko zwrócić się bezpośrednio, ale muszę listem otwartym, ponieważ chodzi o to, żeby przestrzec także innych, którzy by chcieli w ten sposób postępować. A dodatkowo jest takie Centrum Monitoringu Wolności Prasy, które znajduje się przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, i do pani dr Hajdasz wysłałem ten swój list otwarty, żeby nawet w końcowej części tego listu wystąpiłem właśnie prośbą o zajęcie stanowiska. Nie trzeba było długo czekać, bo już na następny dzień takie stanowisko zostało opublikowane. Ja wkrótce potem od pani dr Hajdasz dostałem tekst tego stanowiska. No i muszę przyznać, że w pełni solidaryzowała się to centrum z tymi uwagami, które przekazywałem także w swoim liście otwartym. Więc czuję się jeszcze bardziej usatysfakcjonowany tym, że już w zarodku, w pierwszym momencie, trzeba było wystąpić, i dobrze, że to zrobiłem. Informując później na posiedzeniu Krajowej Rady o takim działaniu, uważałem bowiem, że nie trzeba czekać, aż cała Krajowa Rada podejmie jakąś uchwałę, ponieważ jest to sprawa, którą trzeba natychmiast uciąć w momencie jej pojawienia się. Takie też poparcie ze strony członków Krajowej Rady uzyskałem.
Sprawa hejtu na księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego tak naprawdę wymagałaby oddzielnego omówienia, oddzielnej co najmniej jednej audycji. Zapewne wielu z nas zauważa te notoryczne, sukcesywne ataki na księdza arcybiskupa. Już nie tylko w Gazecie Wyborczej pojawiły się te informacje właśnie a propos Radia Kraków i cotygodniowej audycji księdza arcybiskupa, ale także w trzecią rocznicę objęcia diecezji przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Gazecie Krakowskiej, w lokalnej gazecie, jeden z dziennikarzy zamieścił artykuł, którego tytuł już umieścił księdza arcybiskupa we frontowym okopie. O czym mogą świadczyć te ataki?
No, rzeczywiście, bardzo, tak bym powiedział, w sposób wręcz urągający, pan Marek Kęskrawiec, warto zauważyć, że jest to redaktor naczelny Dziennika Polskiego, a publikował ten artykuł w Gazecie Krakowskiej. Ale obydwa, i Dziennik Polski, i Gazeta Krakowska, są własnością niemieckiego właściciela. Wobec tego no, nie chciałbym tutaj propagować tego artykułu, ale rzeczywiście 28 stycznia, przed 3 laty, ksiądz arcybiskup objął archidiecezję. Nastąpiło przejęcie archidiecezji na podstawie mianowania przez papieża Franciszka. No i to stało się podstawą dla pana Marka Kęskrawca, żeby powiedzieć, że minęły 3 lata, tak to w pierwszych zdaniach pisze, archidiecezji, która wcześniej była miejscem eleganckich dyskusji ideowych, stała się polem bitwy. Tygodnik Powszechny, Znak, a także część duchownych skupionych wokół jezuitów i dominikanów jest z arcybiskupem w stanie wojny. Takie zdanie rozpoczyna ten artykuł zamieszczony w Gazecie Krakowskiej. Przyznam, że już dalszych pomińmy to, ale to, co ja spoglądam i widzę dookoła, widzę, jak na uroczystościach wszystkich tych, w których uczestniczy ksiądz arcybiskup, jak garną się ludzie, żeby usłyszeć jego wskazówki, jego wskazania kierowane, czyli jak początkowo nawet niektóre media, nawet te publiczne, to pamiętam takie ostre skargi, które wpływały do Krajowej Rady w związku z tym, że na przykład bardzo ważne homilię wygłoszoną 1 sierpnia ubiegłego roku w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Ksiądz arcybiskup mówił wtedy o tym, że już tej czerwonej zarazy, nawiązując do wiersza, całe uzasadnienie przedstawiał, a jest tęczowa zaraza, ideologia LGBT. I wtedy nawet to w medium publicznym pomijano. Skargi wpływały do Krajowej Rady na takie właśnie pomijanie. No i jeśli spojrzymy na nasze działania katolików, to nie mogą być one tylko ograniczać się do sytuacji takich jak przybycie na uroczystości religijne, wysłuchanie homilii księdza arcybiskupa, zachowanie jej w pamięci, w sercu, ale trzeba dać temu wyraz, że wspieramy, że chcemy, aby ten nasz pasterz, nie wolno nam milczeć. To w naszym dzienniku taką rozmowę z księdzem arcybiskupem opublikowano. Myślę, że jest to na tyle ważna, żeby ta z października jeszcze ubiegłego roku, żeby ją tutaj przywołać. Nie wolno nam milczeć w takich sytuacjach. Pasterz dla nas wypełnia tę rolę i my musimy za tym pasterzem postępować, to znaczy bronić nawet go wobec tych mediów. Przecież mamy tych możliwości bardzo dużo. Są organizacje katolickie. Powinny one wspierać arcybiskupa. Powinny występować na przykład Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Powinny listownie, powinny także przyjść. No, ten, który broni, oczywiście, że nie ma zasług, bo to, co my zowiemy zasługi, to jeno ku ojczyźnie wypłacone długi. Kiedyś ksiądz Konarski uczył swoich studentów, ale jeśli będziemy pamiętać, że trzeba nam też wspierać księdza arcybiskupa, nawet listem do niego przekazanym, że to nasze wsparcie jest, że ma to nasze wsparcie, że mu za to dziękujemy, to jest bardzo ważne. Myślę, że każdy będzie wtedy odbierał, będzie argument, tak jak ja miałem argument, pisząc list do pani dyrektor owego muzeum, że w tych reakcjach czytelników na stronie internetowej do tych audycji, które są rozmowami z księdzem arcybiskupem, jest od 80 nawet do 90 i powyżej 90% tych znaków popieram, zgadzam się z tym, dziękuję za to. To są te pozytywne, prawda? A tylko nielicznych tam 5-10% tych, którzy są przeciwni. No więc to są takie znaki, które powinniśmy też dawać. Nie możemy tylko być odbiorcami. Musimy być także wspierającymi swego pasterza.
Panie profesorze, te ataki, te napastliwe ataki na księdza arcybiskupa zapewne niestety będą się powtarzały i stąd taki można wystosować apel o modlitwę i właśnie i o wsparcie i nie tylko do wiernych archidiecezji krakowskiej, bo przecież ta sprawa ataku hejtu na księdza arcybiskupa, ale także jego wsparcia chociażby poprzez przyznanie nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego jest tak naprawdę sprawą ogólnopolską i dotyczy nie tylko kościoła krakowskiego, w sumie też nie tylko kościoła w Polsce, ale całego kościoła powszechnego. Panie profesorze, na ostatnich 10 minut naszej audycji przejdźmy jeszcze do tematów medialnych, z którymi zajmuje się Krajowa Rada i tych, które dotyczą telewizji i radiofonii. Niedawno w Telewizji Trwam publikowany był krótki komunikat mówiący o tym, żeby kupujący telewizory, często korzystający z pewnych znaczących obniżek ceny, sprawdzali, czy będą one przydatne do odbioru programów po czerwcu 2020 roku. Przywoływano również wtedy pana profesora wypowiedź. O co chodzi? Co stanie się w czerwcu 2020 roku? Kto powinien zwrócić szczególną uwagę na to, jaki ma telewizor?
Już zanim odpowiem, to jeszcze, ponieważ my kilkakrotnie już w naszej audycji wspominaliśmy o nagrodzie, którą przyznała kapituła nagrody, której patronuje sługa Boży Jerzy Ciesielski, to trzeba jeszcze dla pewności powiedzieć, że to nie tylko jedyna nagroda, są inne. Są także te, które z Lublina ksiądz arcybiskup otrzymał, to jest absolwentów KUL-u, a jej patronuje z kolei wkrótce beatyfikowany, a sługa Boży, kardynał Wyszyński. No i także uznanie go za człowieka roku przez środowisko Gazety Polskiej. To myślę, że te wszystkie środowiska chcą pokazać, że są razem z księdzem arcybiskupem, że go wspierają. A to, że mieliśmy i mamy zawsze też pasterzy, którzy bronią naszych drogowskazów i naszej drogi do zbawienia, to pamiętamy i księdza Karola Wojtyłę, który tutaj będąc pasterzem krakowskiej diecezji też stawiał jasno sprawy. No i także w Warszawie, no i teraz są kandydatami na ołtarze. A wracając do tematu, który pan mi tutaj prosił o jeszcze dodatkowe wyjaśnienie, to Krajowa Rada już zauważyła, że w hipermarketach, w sklepach specjalistycznych ze sprzętem radiowo-telewizyjnym trwają takie promocje zachęcające do kupna telewizora po bardzo atrakcyjnych cenach. To zachęca do kupienia. Ale po to, żeby kupujący nie ograniczyli się tylko do chwilowego spojrzenia na cenę, to powinni jeszcze sprzedawców dopytać, czy ten telewizor będzie odbierał również program po 30 czerwca 2022 roku, ponieważ wtedy właśnie będzie zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej i to nie tylko w Polsce. Takie jest całe przerejestrowanie, przekwalifikowanie także i w innych krajach Europy, Unii Europejskiej. No i jeśli mielibyśmy kupić teraz taniej, a potem nie móc odbierać właściwie programu naziemnej telewizji, tylko trzeba by było jeszcze dostawkę kupować, przystawkę, to musi się o tym wiedzieć, że się na to ktoś decyduje, a nie ukrywać tego. Dlatego warto, kupując ten telewizor, zapytać sprzedawcę, czy ten nowoczesny standard, który będzie już obowiązującym wtedy w Polsce, DVB-T2, czy jest on w tym telewizorze też wbudowany, to znaczy czy ten telewizor jest wyposażony również w kodowanie obrazu umożliwiającego i odbieranie jego, czyli ma takie kodowanie pod nazwą HEVC. To myślę, że nie musi się każdy uczyć tych nazw po kolei, ale powinien zapytać sprzedawcę, żeby rzetelnie odpowiedział, czy po 30 czerwca 2022 roku ten telewizor kupowany taniej będzie mógł również służyć w taki sposób, żeby nadawany w układzie DVB-T2 program był też odbierany za pomocą tego telewizora. I do tego zachęcamy. To jest odpowiednio długi czas jeszcze. W tym czasie na pewno ludzie będą chcieli skorzystać, a im będzie bliżej tego terminu, mogą się pojawiać już bardzo duże obniżki cen, żeby się już tego towaru pozbyć. Więc na to zwróciliśmy na stronie internetowej już w połowie stycznia uwagę, a teraz w różnych miejscach to podkreślamy. Na prośbę redakcji informacyjnej Radia Maryja podałem to im również bezpośrednio, a teraz rozwinąłem, dlaczego jest to takie ważne.
Program TVP Polonia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie został zawieszony. Stało się to mniej więcej w połowie grudnia ubiegłego roku. Odbiorcy już nie mogą oglądać TVP Polonii. Czy wiadomo, dlaczego tak się stało?
Wiadomo i o tym już było wiadomo od dłuższego czasu. Mianowicie w 1994 roku podpisana została przez TVP, zarząd TVP, ówczesny zarząd, umowa z firmą Spanski, która stała się wyłącznym dystrybutorem sygnału kanału TVP Polonia na terenie Ameryki Północnej, ale także przez różnych także, czyli Kanada i USA, ale także i w południowej. No i obowiązywała ona 25 lat. Wobec tego przez te 25 lat nie można, rozwija się wszystko, sposób przekazu, możliwości, nie można było nic ruszyć, bo umowa była podpisana. No i kończył się ten okres 25 lat w ubiegłym roku, w grudniu, to było 13 grudnia. Wobec tego 13 grudnia był tym ostatnim dniem i telewizja publiczna, wiedząc o tym, no, przygotowywała się już do przejęcia. Ale już wcześniej ta firma Spansky wystąpiła do sądu w USA o to, żeby na jej wniosek nastąpiło przedłużenie o dalsze 10 lat tej umowy. Czyli pozbawienie tej możliwości, którą daje już po zwolnienie się z takiej umowy telewizji publicznej, nadawania odbiorcom w Ameryce, w obydwu Amerykach, ale szczególnie w Europie, w USA i w Kanadzie. No i dostawaliśmy telefony. Od także i do Krajowej Rady wpływały, do członków Krajowej Rady. Telefonowali znajomi z USA, z Kanady. No jak to? Nie możemy nic słuchać. Pojawia się napis od 14 grudnia. No dlatego, że telewizja publiczna nie zgadzała się na jednostronne przedłużenie umowy. A w sądzie amerykańskim do to jednostronne przedłużenie ta firma Spansky wystąpiła, uważając, tak interpretując umowę, że stwierdzenie i ma być rozumiane wyłącznie, że jeden albo drugi może wyrazić zgodę, wystarczy jak jedna strona wyrazi zgodę na przedłużenie. Pierwszy raz takie w umowach, które dotychczas były kiedykolwiek zawiązywane, że jednostronnie można przedłużyć sobie umowę, no ale w sądzie ta sprawa trwa i myślę, że jeszcze parę miesięcy będzie trwała. Nie jest to stałe już zakończenie współpracy, ale nie można podjąć inaczej, bo by się płaciło duże kary. Gdyby się, bo tam jeszcze chodzi o ten przekaz, który w tym TVP Polonia występuje, no i było posiedzenie Rady Programowej TVP Polonia, uczestniczyłem w tym posiedzeniu, omawialiśmy tę sprawę i wyjaśnienia, które przekazywał zarząd TVP oraz kierownictwo TVP Polonia, a także adwokaci, którzy w tej sprawie występują, no pokazują, że musimy na ten czas, a inni nadawcy polscy już tam są obecni cały czas.
Bardzo dziękuję panie profesorze za to wytłumaczenie. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Ameryki Północnej, Południowej zresztą też. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Była to audycja Głos z Krakowa, a moim i państwa gościem był pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szczęść Boże!